Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studiu Paweł Orłowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, odpowiedzialny za służbę zdrowia, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Brakuje miejsc na oddziałach psychiatrycznych na Pomorzu. Na razie o tym, bo pewnie z innym też jest problem. Na oddział dla dorosłych przyjęto ostatnio 14-latkę z depresją. Dzieciaki, młodzież jest zapisywana na Srebrzysku na grudzień. No to jest jakaś katastrofa.
No oczywiście, że to jest katastrofa. Tych miejsc jest za mało. Powinno być więcej podmiotów takich, które świadczą leczenie psychiatryczne, szczególnie na oddziałach dziennych. Także opiekę środowiskową, no, która dzisiaj nie jest realizowana. Dlaczego jest tak mało? Dlatego, że jest tylko tyle pieniędzy w systemie, a te szpitale już dzisiaj mają problem w ogóle, żeby zbilansować swój budżet.
No dobrze,
to jest około 30 miejsc w wojewódzkim szpitalu, około 30 miejsc także w Starogardzie.
A potrzeby?
Daleko większe, dlatego że rośnie liczba zgłoszonych zaburzeń, chorób psychicznych, co jest też znamienne niestety dla Pomorza, rośnie także liczba popełnionych samobójstw.
No dobrze, panie marszałku, ale przez lata rozmawiamy tak, interna, brakuje miejsc, rozmawiamy o onkologii, rozmawiamy o różnych oddziałach i specjalnościach, a wydaje mi się, że kompletnie nie rozmawiamy o psychiatrii.
A to nieprawda. Ja przypomnę nawet z czerwca zeszłego roku nasz bardzo silny, alarmowy głos podnoszony na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Zresztą wspólnie z pracodawcami, wspólnie ze związkami zawodowymi. Bez odzewu. Mam nadzieję...
To jest niepopularny temat? Nie rozumiem. No przecież jeśli...
Myślę, że to nie jest temat priorytetowy. Od wielu, wielu lat psychiatria, lecznictwo psychiatryczne jest najniżej wycenione, jedno z najniższych wycen w ogóle, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. No wprost wygląda to tak, że koszt różnych procedur medycznych w lecznictwie psychiatrycznym jest wyższy niż wycena świadczeń, którą otrzymuje od płatnika.
Znaczy jednym słowem nie opłaca się prowadzić szpitala psychiatrycznego.
To nie chodzi o to, że się nie opłaca, tylko nie ma za co to robić, dlatego że, jak powiedziałem, koszt, który ponosi szpital, jest wyższy niż środki, które na to otrzymuje.
Ale nie ma na to,
więc to jest tego typu problem.
Nie ma na to żadnego rozwiązania. Jest ileś szpitali, chociażby szpitali marszałkowskich w województwie pomorskim. One są wielooddziałowe i tak jest, że jedne oddziały pracują i nawet czasem zarabiają, inne są deficytowe. Jakoś to się udaje, nie wiem jak to załatwić, tak?
Nie,
pogodzić.
Właśnie nie udaje się bilansować. Ostatecznie ten koszt bardzo często albo jest ponoszony przez organ tworzący, przez właściciela, czyli przez samorząd. Bardzo często to się kończy zadłużeniem, wpadaniem w spirale zadłużenia. A co się dzieje, jak się szpital zadłuża? No oczywiście, że ogranicza swoją działalność. Pogarszana jest jakość takiego
działania. Szpitale marszałkowskie w Pomorskim się wciąż zadłużają?
Szpitale marszałkowskie, jeśli powiemy o całym sektorze, tak, oczywiście one dalej pracują na stracie. Dlaczego? Dlatego, że my do tego dopuszczamy, bo sobie nie pozwalamy, żeby właśnie ograniczać ilość tych świadczeń. Więc jakby świadomie ponosimy koszt, spółki lecznicze i SPZOZy świadomie ponoszą koszt, no można powiedzieć, za państwo, które jest odpowiedzialne za finansowanie służby zdrowia.
Co z tą stratą jest wtedy?
No różnie, albo jest kapitał zakładowy zmniejszany, czasami to zadłużenie jest zmniejszane w wyniku różnego rodzaju dofinansowania czy pomocy w innych działaniach, które szpital powinien sfinansować, czy na przykład w inwestycjach. Czasami przerzucany jest ten koszt, powiedzmy sobie szczerze, jeśli spojrzymy na cały sektor służby zdrowia w Polsce, de facto na podmioty zewnętrzne, które finansują, kredytują albo udzielają innego rodzaju finansowania.
Ale skoro można tak kombinować, tak?
Znaczy nie będziemy kombinować. Znaczy to działamy tak, żeby szpitale mogły działać.
Dlaczego tak nie można zakombinować z psychiatrią?
No, ale o czym my rozmawiamy? Znaczy nie powinniśmy, no tak, ale,
o problemie jest,
ale
że
nie
za
szukajmy
chwilę,
rozwiązania.
Za chwilę będzie miał pan problem ze szpitalem psychiatrycznym, bo ja dzisiaj mówię o takim przypadkach, które są no jakby społecznie wrażliwe, ale za chwilę
tylko
będzie miał problem, że nie będzie pan miał lekarzy, tak?
Tylko porozmawiajmy rzetelnie i o rzeczywistych, możliwych rozwiązaniach tego problemu, a nie skupiajmy się na jakichś działaniach finansowych, jak to pani rektor mówi, kombinowaniu. Mhm. No nie chciałbym, żeby w Polsce załatwiało się problemy zdrowia zdrowia kombinowaniem.
Ale są samorządy, panie marszałku, ja słyszę teraz, bo te problemy różnego rodzaju są w całej Polsce. Ja słyszę, jak samorządy, no ja to nazywam kombinowaniem, ale właśnie ciągle znajdują jakąś formę, niektóre, dofinansowania, to poręczenie kredytu, a to, no bo mają pani kłopot, redaktor, tak? Bo nie mają lekarzy, dofinansowują mieszkania.
Redaktor, jakie województwo ponosi największe wydatki na służbę zdrowia w ostatnich latach w Polsce?
Pomorskie pewnie pan mi powie.
Dokładnie tak. I to są wydatki dużo większe niż województw większych i bogatszych.
Tylko, że wy wydajecie pieniądze na inwestycje, prawda? Na sprzęt, na remonty i tak dalej.
I to jest nasze zadanie według przepisów.
Tak. I to faktycznie widać. My to pokazujemy. Natomiast gdzieś tam jest pacjent, czy pacjentka w wieku kilkunastu lat, której się mówi rodzicom, że można ją zapisać do szpitala na grudzień.
No i ja rozumiem, że panie redaktor zada to pytanie także zaproszonym gościem z Ministerstwa Zdrowia z innych
instytucji. Kto jest pana zdaniem odpowiedzialny za to, za tę sytuację, że tak właśnie jest?
No moim zdaniem, i czy nawet nie moim zdaniem, tylko w sensie obiektywnym, winny jest zbyt niskie finansowanie służby zdrowia, w tym przede wszystkim szpitali psychiatrycznych, najniższe od lat, jak powiedziałem. Więc potrzebne jest zwiększenie nakładów na psychiatrię. Ostatnie zapowiedzi, które i zły w ogóle model psychiatrii, bo pani redaktor świadomie, nieświadomie powiedziała bardzo ważną rzecz, do której myślę, że warto wrócić w kontekście szpitali psychiatrycznych. To jest jedno z niższych finansowań. No, są jakieś sygnały, że zwiększa się wycena w części świadczeń, ale akurat nie na tych stacjonarnych, tylko na oddziałach dziennych. Co jest realnym problemem i gdzie można szukać rozwiązania? Aczkolwiek ono nie przyjdzie pewnie bardzo szybko. To jest w ogóle zmiana modelu lecznictwa psychiatrycznego. Bo nie jest tak, że my możemy się oprzeć na ostrych łóżkach szpitalnych, na szpitalach psychiatrycznych jako takich.
Znaczy chce mi pan powiedzieć, że nie każdy, kto trafia dzisiaj na przykład na Srebrzysko, powinien tam trafić. Tak naprawdę,
oczywiście.
Tak?
Mhm. A na pewno nie może też dochodzić do takich sytuacji. A dzisiaj jesteśmy zmuszeni to robić, żeby pomóc właśnie tym dzieciakom i młodzieży, że jak nie ma już miejsc na oddziałach młodzieżowych i dziecięcych, są na oddziałach dla dorosłych. Bo musimy im pomóc, musimy je zatrzymać w szpitalu. Tak bardzo często jest. Więc problemem jest to, że generalnie jest zbyt mało w ogóle podmiotów, które świadczą usługi psychiatryczne i nie tylko te twarde szpitalne.
Nie
ma opieki środowiskowej w domu.
No właśnie, okej, ale czy to nie jest trochę już trochę zadanie nawet dla samorządów, zarówno wojewódzkiego, jak i samorządów lokalnych? Jakiś taki lokalny system, nie wiem, powierzanie zadań organizacjom pozarządowym.
Ale dlatego i teraz, żeby brzmieć pozytywnie, nie mówić tylko o tych sprawach negatywnych, choć trzeba o nich głośno mówić. Stąd ta cała dyskusja o potrzebie podniesienia nakładów na zdrowie. Stąd jest bardzo takie będziemy pozytywne i mocne działanie także ze strony samorządu. Wspólnie tutaj, szczególnie samorządu także gdańskiego, to samorząd gdański realizuje w tej chwili projekt finansowany ze środków unijnych, tworzenia właśnie takiego modelu opieki środowiskowej, połączenia z pomocą społeczną, gdzie uczestniczy także nasz szpital i którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. I to jest właściwe rozwiązanie, połączenie tych instytucji, powiązanie wsparcia w leczeniu psychiatrycznym także ze wsparciem szeroko pojętym w polityce i pomocy społecznej przez właśnie ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, włączenie w to szeregu poradni i leczenia ambulatoryjnego. Tutaj musimy szukać rozwiązania. Na to są potrzebne także nakłady. Ten model będzie w Gdańsku wypracowywany. Ja mam tylko jak zwykle obawę, że my działamy w pewnym chaosie, dlatego że równolegle wchodzi, dosyć nieczytelnie są tam kwalifikowane podmioty, także finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Nie wiemy jeszcze skąd będą te środki. Pilotaż, jeśli chodzi o tak zwane Centra Zdrowia Psychicznego. Tyle tylko, że
od tego, że będzie tego więcej, to nas głowa nie powinna boleć, bo dzisiaj pan mówi o Gdańsku, ale Gdańsk to nie cały świat. Tak, a linia, a Lęborka, a Słup.
Ale oczywiście, że tak. Mhm. Tylko, że akurat na Pomorzu, jeśli chodzi o pilotaże, no to będzie on realizowany w Kościerzynie i w Gdańsku przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, przez jedną z prywatnych poradni w Kościerzynie, przez oddział psychiatryczny szpitala w Kościerzynie. No ale to jest pilotaż, który będzie trwał 3 lata, a być może 5, jak zakłada ten pilotaż. Więc szybko do rozwiązania pewnie nie będzie. Dzisiaj dzisiaj trzeba alarmowo zwiększać nakłady na lecznictwo psychiatryczne. Co sugerowaliśmy już bardzo mocno także w zeszłym roku.
Panie marszałku, co pan zrobił, bo właściwie co pan radzi dyrektorowi na przykład szpitala na Srebrzysku, który może za chwilę stanąć wobec sytuacji, w której nie wiem, będą się zwalniać lekarze. Słyszy się już w takich sytuacjach także w kraju. Dziś mówi się, że lekarz
specjalista... Czy w szpitalu już pozostały pozamykane oddziały na Pomorzu? Nie.
Ordynatora tam jakiegoś nie ma, tak? Jest kłopot z pozyskaniem ordynatora, bo nie
generalnie
ma
jest problem,
pieniędzy. Z drugiej strony słyszę, że lekarze, psychiatrzy, niektórzy zarabiają mniej niż dzisiaj, niż lekarze rezydenci, ci lepiej płatni. To co pan radzi dyrektorowi? Co, zamknąć kolejny oddział?
To znaczy, no my akurat nie zamykamy oddziałów, to akurat są przypadki poza Pomorzem. My na pewno będziemy z dyrektorem, i dyrektor działa tutaj konstruktywnie, robić wszystko, żeby szpital nie musiał zamykać.
A co to jest to wszystko?
Oddziałów. To, panie dyrektor, pozwoli, ale no będziemy musieli po prostu prowadzić negocjacje także z zespołem, no w szczególności dyrektora, ale my na pewno będziemy szpital w tym wypadku wspierać. A wspieramy równolegle także podnoszeniem standardu samego szpitala dla pacjenta, ale także i dla personelu.
No, ten szpital jeśli chodzi o standardy, bardzo zapóźniony, pamięta pan.
Myślę, że jak każdy szpital psychiatryczny w Polsce, niestety. I to jest wynik w ogóle zapóźnień, powiedziałbym nawet o charakterze takim cywilizacyjnym. Możemy mówić tutaj pewnie o tym szeroko. My mamy już zaplanowane kolejne też zmiany w budżecie, kolejne 2 miliony, które chcemy, niemal 2 miliony, które chcemy szpital wspomóc. Zresztą nie tylko szpital imienia Bilgiewicza, także szpital w Starogardzie. I będziemy dyrektora wspierać w takich rozwiązaniach, aby nie trzeba było ograniczać działalności oddziałów. Liczę na to, że będzie także no, pozytywne nastawienie ze strony płatnika, ze strony NFZ. Myślę, że sobie z tym problemem będziemy radzić. Tylko, że znowu pani dyrektor poruszyła dosyć czuły punkt. Co jest powodem, dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji dzisiaj? Takiej sytuacji nie byliśmy rok temu. To jest wynik trochę gaszenia pożarów benzyną. Bo ja się nie dziwię lekarzom, specjalistom w leczeniu psychiatrycznym, którzy dzisiaj doszli do takiej sytuacji, że zarabiają mniej niż rezydenci, którym te wynagrodzenia podniesiono z powodu, no to była jeszcze, to było działanie ministra Radziwiłła.
Panie marszałku, ale jeśli pan mówi
i
o gaszeniu
benzyną, rezydentom to wynagrodzenie,
to ja to obserwuję ale... od końca lat 90. Zawsze każdy minister i każdy odpowiedzialny pod presją pewnego protestu zawsze gasił benzyną.
Zgadzam się z panią redaktor. To jest jakaś chyba cecha i domena naszej polityki, w szczególności jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Brakuje rozwiązań systemowych. Czy tworzy się jakieś rozwiązania punktowe, które powodują problem w innych obszarach. Tak się stało tutaj. Jest wynik jakby sytuacji sprzed paru miesięcy.
Ale to w takim razie jakby tak refleksyjnie, był pan w rządzie Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Dlaczego wtedy nie było takiej refleksji? Wie pan, dlaczego jej nie było? Że potrzebny jest właśnie taki globalny program. Bo dzisiaj łatwo jest krytykować tych, którzy rządzą i gaszą kolejny pożar.
Tak, to jesteśmy w 2018 roku, trzy lata czemu nowego rządu.
Czemu, jeśli idzie do władzy kolejna ekipa, potem jakby nie ma tej refleksji? Tylko na etapie kampanii wyborczej jest taka
powiedziałem,
refleksja.
Jak powiedziałem, to jest chyba domena w ogóle naszej polityki i byłbym ostatni, który by twierdził, że problemy, które są w ochronie zdrowia, powstały rok czy dwa lata temu. Ten konkretny problem, klauzule opt-out, wypowiedzenia, mniejsze wynagrodzenie specjalistów, czyli nauczycieli od uczących się czy od rezydentów, to jest wynik ostatnich miesięcy. Ale jeśli mamy powiedzieć o problemach w ogóle służby zdrowia, no to myślę, że możemy obdzielić winą każdy rząd
to
od
prawda.
Lat 90. Ale powiem tylko tak, ja nie byłem oczywiście w tamtym rządzie, żeby nie było...
wiceministrem zdrowia, ale...
Zdrowia. Ale akurat w tamtych latach negocjowaliśmy między innymi środki na zwiększenie kształcenia z Komisją Europejską, zwiększenie kształcenia pielęgniarek położnych. I te środki w 2015 zostały wynegocjowane, one dzisiaj bardzo powoli są uruchomiane.
No i wasz minister wtedy by zgasił pożar, bo obiecał podwyżkę 3 razy 400. Wczoraj zawarto porozumienie, lekarze rezydenci z ministrem zdrowia. Odetchnął pan z ulgą, że w pańskich szpitalach podległych samorządowi województwa, no nie wiem, nie okaże się za chwilę, że nie ma kto dyżurować? Czy to jest, byłby zbyt duży optymizm?
Znaczy to porozumienie no, w tym sensie aż tak się nie przekłada na ten problem. Rzeczywiście tych wypowiedzeń na Pomorzu nie było aż tak dużo. Klauzul opt-out. Aczkolwiek ja wtedy sugerowałem, że taki materiał też Państwo tworzyliście. Już wtedy mówiłem, że dzisiaj w sensie no, takim liczbowym to nie, są nie jest duża ilość wypowiedzeń, ale że to będzie miało swoje konsekwencje, między innymi jeśli chodzi o tą presję na wynagrodzenia i wtedy możliwość wypowiadania w ogóle umów o pracę czy negocjacji kontraktów w szpitalach. Czy odetchnąłem? Nie odetchnąłem. Znaczy ja się cieszę, że jakby dla mnie największą wartością jest to, że rezydenci jakby w powiązaniu także w ogóle z izbą lekarską ten temat jakby bardzo mocno podnieśli w debacie publicznej. Dzisiaj nie da się już właśnie bez jakichś większych systemowych ruchów, bez jakichś fundamentalnych nakładów na służbę zdrowia tego tematu pominąć. I z tego się cieszę. Ale jestem, powiedziałbym, bardzo umiarkowanym optymistą, dlatego że jeśli mówimy o 6% PKB wydatków publicznych na służbę zdrowia w 2024, to po pierwsze to jest taki okres, a my dzisiaj potrzebujemy fundamentalnie zwiększonych wydatków. No, mówimy na przykład, że w ten 2018 rok to ma być zwiększenie około 2 miliardy wydatków na służbę zdrowia, ale ja powiem, że skutek ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych to jest 6-7 miliarda bez źródeł finansowania. Więc no, to jest skala, tak, jakby potrzeb. I kiedy my dojdziemy...
Chciałby pan powiedzieć, że te 6% PKB to nawet nie wystarczy na...
Znaczy, tak, znaczy, moim zdaniem to te nakłady zostaną skonsumowane przez wynagrodzenia, ponieważ lekarzy mamy za mało i to automatycznie już podnosi wynagrodzenie. Zostanie skonsumowane przez nowej generacji leki, które są dużo skuteczniejsze, bezpieczniejsze, ale dużo droższe. Zostanie skonsumowane przez w ogóle nowe technologie medyczne, aparaturę, znowu efektywniejszą, lepszą dla pacjenta, ale droższą. To są nowe technologie i zostanie przede wszystkim skonsumowane, z czego chyba cały czas sobie nie zdajemy sprawy, z racji demograficznych. Z racji dużo większego napływu pacjentów 65+.
No tak, szpitali. Ale to jednak jest pomoc pacjentom. No to jakby o to miałoby do końca chodzić. Jasne, wymienił pan to jasne. Na końcu, ale przecież nie, o pacjentów właśnie chodzi.
Oczywiście,
w tej całej ochronie zdrowia.
Tylko, panie redaktor, tylko że koszt leczenia pacjenta średnio. Jakby,
a, zwiększy to się, jest, to nie będzie więcej pacjentów, około, tylko droższy pacjent.
Dokładnie tak. I pytanie, czy no, jako pacjenci, jako grupa odczujemy, czy zmniejszy się...
A na dzisiaj jakie jest pana zdaniem rozwiązanie? Pan nie podejmuje decyzji politycznych, więc może pan sobie...
Znaczy ja powiem tak, dla mnie rzeczywiście fundamentalne zwiększenie nakładów na zdrowie, ale naprawdę
państwa?
Fundamentalne.
Ale z budżetu państwa?
Znaczy dzisiaj i tak z budżetu państwa na przykład procedury specjalistyczne, duża część jest z nich płacona.
Nie, pytam, czy na przykład...
Uczciwie rzecz biorąc, trzeba być uczciwym i nie wpadać w jakiś tutaj populizm, że to jest tylko wydatek publiczny. To musi być rzetelna dyskusja na temat także być może część, w ogóle rozmowy najpierw, jaki jest koszyk świadczeń gwarantowanych i wtedy rozmowa, no bądźmy w tym jakby rzetelni, uczciwi.
Mówimy o rozwiązaniach
systemowych, a nie kombinowaniu.
To jest tak, jak z tym gaszeniem pożarów.
Więc to jest kwestia też rozwiązań, jeśli chodzi o współpłacenie, bo dzisiaj, proszę zobaczyć, no do jakiego dochodzimy paradoksu, no, ale nie w kontekście świadczeń gwarantowanych, że mówimy, że na przykład w niektórych świadczeniach rehabilitacyjnych, tak, że no, nie płacimy, tylko ostatecznie jest tak, że tego świadczenia nie ma i tak ten na przykład biedny senior w końcu płaci za to świadczenie, nie wiem, 100-120. Być może przy współpłaceniu, gdyby ta część była dopłacona na poziomie, nie wiem, kilkunastu złotych, to te świadczenia byłyby dostępne. Więc to jest też jakby wątek ubezpieczeń współpłacenia. Ale tak duża zmiana, na którą powinniśmy się nastawiać, to jest w ogóle bardzo silne finansowanie profilaktyki i promocji zdrowia. My nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby tylu pacjentów było skazanych na szpital, a więc powinniśmy zadbać o ich zdrowie także wcześniej. To jest przykład Holandii, Danii, gdzie wcale tak dużo osób w szpitalach nie ma, ale są ogromne nakłady na profilaktykę i na zdrowie.
Ale jak sam pan powiedział, jak z tego systemu 6% gdzieś no, na którym miejscu dokładnie
będzie. Ale to pyta
pani
redaktor, co trzeba zrobić.
No
tak
dobrze.
Uważam. I bardzo silna koncentracja na podstawowej opiece zdrowotnej i na ambulatoryjnej. Tam także, żeby nie iść do szpitala, powinniśmy kierować pacjenta.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.